Wokulski spojrzał na osobę przyznającą mu jasność i zwięzłość. Był to znakomity adwokat, przyjaciel i prawa ręka księcia. Lubił mówić kwieciście, wybijając takt ręką i przysłuchując się własnym frazesom, które zawsze znajdował wybornymi. Tylko żebyśmy zrozumieli wszyscy, mruknął ktoś w kącie zajętym przez szlachtę, która nienawidziła magnatów. Wiadomo panom, zaczął Wokulski, że Warszawa jest handlową stacją między Europą Zachodnią i Wschodnią. Tu zbiera się i przechodzi przez nasze ręce część towarów francuskich i niemieckich przeznaczonych dla Rosji, z czego moglibyśmy mieć pewne zyski, gdyby nasz handel nie znajdował się w rękach Żydów, wtrącił półgłosem ktoś od stołu, gdzie siedzieli kupcy i przemysłowcy. Nie, odparł Wokulski. Zyski istniałyby wówczas, gdyby nasz handel był prowadzony porządnie. Z Żydami nie może być porządny. Dziś jednak, przerwał adwokat księcia, szanowny pan Wokulski daje nam możliwość podstawienia kapitałów chrześcijańskich w miejsce kapitału starozakonnych. Pan Wokulski sam wprowadza Żydów do handlu, bryznął oponent ze stanu kupieckiego. Zrobiło się cicho. Ze sposobu prowadzenia moich interesów nie zdaję sprawy przed nikim, ciągnął dalej Wokulski. Wskazuję panom drogę uporządkowania handlu Warszawy z zagranicą, co stanowi pierwszą połowę mego projektu i jedno źródło zysku dla krajowych kapitałów. Drugim źródłem jest handel z Rosją. Znajdują się tam towary poszukiwane u nas i tanie. Spółka, która zajęłaby się nimi, mogłaby mieć 15-20% rocznie od wyłożonego kapitału. Na pierwszym miejscu stawiałbym tkaniny. To jest podkopywanie naszego przemysłu, odezwał się oponent z grupy kupieckiej. Mnie nie obchodzą fabrykanci, tylko konsumenci, odpowiedział Wokulski. Kupcy i przemysłowcy poczęli szeptać między sobą w sposób mało życzliwy dla Wokulskiego. Otóż i dotarliśmy do interesu publicznego, zawołał wzruszonym głosem książę. Kwestia zarysowuje się tak. Czy projekta pana Wokulskiego są objawem pomyślnym dla kraju? Panie mecenasie, zwrócił się książę do adwokata, czując potrzebę wyręczenia się nim w kłopotliwej nieco sytuacji. Szanowny pan Wokulski, zabrał głos adwokat, z właściwą mu gruntownością raczy nas objaśnić, czy sprowadzanie owych tkanin aż z tak daleka nie przyniesie uszczerbku naszym fabrykom? Przede wszystkim, rzekł Wokulski, owe nasze fabryki nie są naszymi, lecz niemieckimi. Oho! Zawołał oponent z grupy kupców. Jestem gotów, mówił Wokulski, natychmiast wyliczyć fabryki, w których cała administracja i wszyscy lepiej płatni robotnicy są Niemcami, których kapitał jest niemiecki, a rada zarządzająca rezyduje w Niemczech, gdzie nareszcie robotnik nasz nie ma możliwości ukształcić się wyżej w swoim fachu, ale jest parobkiem źle płatnym, źle traktowanym i na dobitkę germanizowanym. To jest ważne, wtrącił hrabia zgarbiony. Tek, szepnął Anglik. Jak Boga kocham, doświadczam emocji słuchając, zawołał marszałek. Nigdy nie myślał, że tak można zabawić się przy podobnej rozmowie. Zaraz wrócę. I opuścił gabinet, aż uginała się pod jego stopami podłoga. Czy mam wyliczać nazwiska? Spytał Wokulski. Grupa kupców i przemysłowców złożyła w tej chwili dowód rzadkiej powściągliwości, nie domagając się nazwisk. Adwokat szybko podniósł się z fotelu i zatrzepotawszy rękoma zawołał. Sądzę, że nad kwestią miejscowych fabryk możemy przejść do porządku. Teraz szanowny pan Wokulski raczy nam z właściwą mu jędrnością objaśnić, jakie pozytywne korzyści z jego projektu odniesie. Nasz nieszczęśliwy kraj, zakończył książę. Proszę panów, mówił Wokulski, gdyby łokieć mego perkalu kosztował tylko o 2 grosze taniej niż dziś, wówczas na każdym milionie kupionych tu łokci ogół oszczędziłby 10 000 rubli.
Cóż to znaczy 10 000 rubli?
Spytał marszałek, który już powrócił do gabinetu, ale jeszcze nie wpadł w tok rozpraw.
To wiele znaczy, bardzo wiele, zawołał hrabia zgarbiony. Raz nauczymy się szanować zyski groszowe. Tek Pens jest ojcem Gwinei, dodał hrabia ucharakteryzowany na Anglika.
10 000 rubli, ciągnął Wokulski. Jest fundament dobrobytu dla 20 rodzin co najmniej.
Kropla w morzu, mruknął jeden z kupców. Ale jest jeszcze inny wzgląd, mówił Wokulski. Obchodzący wprawdzie tylko kapitalistów. Mam do dyspozycji towaru za 3 do 4 milionów rubli rocznie.
Upadam do nóg,
szepnął marszałek.
To nie jest mój majątek, wtrącił Wokulski. Mój jest znacznie skromniejszy.
Lubię takich, rzekł zgarbiony hrabia.
Tek, dodał Anglik.
Owe 3 miliony rubli stanowią mój osobisty kredyt i przynoszą mi bardzo mały procent jako pośrednikowi, mówił Wokulski. Oświadczam jednak, że o ile w miejsce kredytu podstawiłoby się gotówkę, zysk z niej wynosiłby 15 do 20%, a może więcej.
Otóż ten punkt sprawy obchodzi panów, którzy składacie pieniądze w bankach na niski procent. Pieniędzmi tymi obracają inni i zyski ciągną dla siebie. Ja zaś ofiaruję panom sposobność użycia ich bezpośredniego i powiększenia własnych dochodów.
Skończyłem.
Pysznie, zawołał przygarbiony hrabia.
Czy jednak nie można by dowiedzieć się szczegółów bliższych?
O tych mogę mówić tylko z moimi wspólnikami, odpowiedział Wokulski.
Jestem,
rzekł zgarbiony hrabia i podał mu rękę.
Tek,
dodał pseudo-Anglik, wyciągnąwszy do Wokulskiego 2 palce.
Moi panowie, odezwał się wyglony mężczyzna z grupy szlachty nienawidzącej magnatów. Mówicie tu o handlu perkalami, który nas nic nie obchodzi. Ale panowie, ciągnął dalej płaczliwym głosem. My mamy za to zboże w spichlerzach. My mamy okowite w sklepach, na której wyzyskują nas pośrednicy w sposób, że nie powiem, niegodny. Obejrzał się po gabinecie. Grupa szlachty gardzącej magnatami dała mu brawo. Promieniejąca dyskretną radością twarz księcia zajaśniała w tej chwili blaskiem prawdziwego natchnienia.
Ależ panowie, zawołał. Dziś mówimy o handlu tkaninami, lecz jutro i pojutrze, któż zabroni nam naradzić się nad innymi kwestiami?
Proponuję więc...
Jak Boga kocham, cudnie mówi ten kochany książę,
zawołał marszałek.
Słuchamy, słuchamy,
poparł go adwokat, silnie okazując, że stara się pohamować zapał dla księcia.
A więc, panowie, ciągnął wzruszony książę, proponuję jeszcze następujące sesje... Jedną w sprawie handlu zbożem, drugą w sprawie handlu okowitą.
A kredyt dla rolników?
Spytał ktoś z nieprzejednanej szlachty.
Trzecią w sprawie kredytu dla rolników, mówił książę. Czwartą tu zaciął się.
Czwartą i piątą, podchwycił adwokat, poświęcimy rozważaniu ogólnej ekonomicznej sytuacji.
Naszego nieszczęśliwego kraju,
dokończył książę prawie ze łzami w oczach.
Panowie,
wrzasnął adwokat, obcierając nos z akcentem rozrzewnienia.
Uczcijmy naszego gospodarza, znakomitego obywatela, najzacniejszego z ludzi.
10 000 rubli, jakby,
zawołał marszałek.
Przez powstanie,
szybko dokończył adwokat.
Brawo, niech żyje książę,
zawołano przy akompaniamencie łoskotu nóg i krzeseł. Grupa szlachty gardzącej arystokracją krzyczała najgłośniej. Książę zaczął ściskać swoich gości, nie panując już nad wzruszeniem. Pomagał mu adwokat. Wszystkich całował, a sam bez ceremonii płakał. Kilka osób skupiło się przy Wokulskim.
Przystępuję na początek z 50 000 rubli, mówił zgarbiony hrabia. Na rok przyszły zaś zobaczymy.
30 000 rubli, panie bardzo, dodał baron z fizjognomią Mefistofelesa.
I ja 30 000, tek, dorzucił hrabia Anglik, kiwając głową.
A ja dam 2-3 razy tyle, co kochany książę, jak Boga kocham, rzekł marszałek.
Paru oponentów z grupy kupieckiej również zbliżyło się do Wokulskiego. Milczeli, lecz tkliwe ich spojrzenia stokroć więcej miały wymowy, aniżeli najczulsze słowa. Z kolei zbliżył się do Wokulskiego człowiek młody, mizerny,
z rzadkim zarostem na twarzy, ale z niewątpliwymi śladami przedwczesnego zniszczenia w całej postaci. Wokulski spotykał go na rozmaitych widowiskach, wreszcie i na ulicy, jeżdżącego najszybszymi dorożkami. — Jestem Maruszewicz — rzekł zniszczony młody człowiek z miłym uśmiechem. — Wybaczy pan, że prezentuję się tak obcesowo i w dodatku przy pierwszej znajomości będę miał prośbę. — Słucham pana. Młodzieniec wziął Wokulskiego pod ramię i, zaprowadziwszy go do okna, mówił. — Kładę od razu karty na stół. Z takimi ludźmi jak pan nie można inaczej. Jestem niemajętny, mam dobre instynkty i chciałbym znaleźć zajęcie. Pan tworzy spółkę, czy nie mógłbym pracować pod pańskim kierunkiem? Wokulski przypatrzył mu się z uwagą. Propozycja, którą słyszał, jakoś nie pasowała do wyniszczonej figury i niepewnych spojrzeń młodzieńca. Wokulski uczuł niesmak. Mimo to spytał. Cóż pan umie? Jaki pański fach? Fachu, uważa pan, jeszcze nie wybrałem, ale mam wielkie zdolności i mogę podjąć się każdego zajęcia. A na jaką pan liczy pensję? 1000, 2000 rubli, odparł zakłopotany młodzieniec. Wokulski mimo woli potrząsnął głową. Wątpię, odparł, czy będziemy mieli posady odpowiadające pańskim wymaganiom. Niech pan jednak wstąpi kiedy do mnie. Na środku gabinetu przygarbiony hrabia zabrał głos. A zatem, mówił, szanowni panowie, w zasadzie przystępujemy do spółki proponowanej przez pana Wokulskiego. Interes wydaje się bardzo dobrym, a obecnie chodzi tylko o bliższe szczegóły i spisanie aktu. Zapraszam więc panów chcących zostać uczestnikami do mnie na jutro o 9 wieczór. Będę u ciebie, kochany hrabio, jak Boga kocham, odezwał się otyły marszałek. I może jeszcze przyprowadzę ci paru Litwinów. No ale powiedz, dlaczegoż to my mamy zawiązywać spółki kupieckie? Niechby już sami kupcy. Choćby dlatego, odparł hrabia gorąco, ażeby nie mówiono, że nic nie robimy, tylko obcinamy kupony. Książę poprosił o głos. Zresztą, rzekł, mamy na widoku jeszcze 2 spółki do handlu zbożem i okowitą. Kto nie zechce należeć do jednej, może należeć do drugiej. Nadto zaprosimy szanownego pana Wokulskiego, ażeby w innych naszych naradach chciał przyjąć udział. Tek, wtrącił hrabia Anglik. I z właściwym mu talentem raczył oświetlać kwestie, dokończył adwokat. Wątpię, czy przydam się panom na co, odparł Wokulski. Miałem wprawdzie do czynienia ze zbożem i okowitą, ale w wyjątkowych warunkach. Chodziło o duże ilości i pośpiech, nie o ceny. Nie znam zresztą tutejszego handlu zbożem. Będą specjaliści, szanowny panie Wokulski, przerwał mu adwokat. Oni nam dostarczą szczegółów, które pan raczysz tylko uporządkować i rozjaśnić z właściwą mu genialnością. Prosimy, bardzo prosimy, wołali hrabiowie, a za nimi jeszcze głośniej szlachta nienawidząca magnatów. Była blisko 5 po południu, i zgromadzeni poczęli się rozchodzić. W tej chwili Wokulski spostrzegł, że w dalszych pokojach zbliża się do niego pan Łęcki w towarzystwie młodzieńca, którego już widział obok panny Izabeli podczas kwesty i na święconym u hrabiny. Obaj panowie zatrzymali się przy nim. — Pozwolisz, panie Wokulski — odezwał się Łęcki — że przedstawię ci pana Juliana Ochockiego. Nasz kuzyn, trochę oryginał, ale dawno już chciałem poznać się z panem i porozmawiać, rzekł Ochocki, ściskając go za rękę. Wokulski w milczeniu przypatrywał się. Młody człowiek nie dosięgnął jeszcze lat 30 i rzeczywiście odznaczał się niezwykłą fizjognomią. Zdawało się, że ma rysy Napoleona I, przysłonięte jakimś obłokiem marzycielstwa. — W którą stronę pan idzie? — spytał młody człowiek Wokulskiego. — Mogę pana podprowadzić. Będzie się pan fatygował. O, ja mam dosyć czasu, odpowiedział młody człowiek. Czego on chce ode mnie? Pomyślał Wokulski, a głośno rzekł. Możemy pójść w stronę łazienek. Owszem, odparł Ochocki. Wpadnę jeszcze na chwilę pożegnać się z księżną i dogonię pana. Ledwie odszedł, pochwycił Wokulskiego adwokat. Winszuję panu zupełnego triumfu, rzekł półgłosem. Książę formalnie zakochany w panu. Obaj hrabiowie i baron tożsamo. Oryginały to są, jak pan widział, ale ludzie dobrych chęci. Chcieliby coś robić, mają nawet rozum i ukształcenie, ale energii brak. Choroba woli, panie, cała klasa jest nią dotknięta. Wszystko mają, pieniądze, tytuły, poważanie, nawet powodzenie u kobiet, więc niczego nie pragną. Bez tej zaś sprężyny, panie Wokulski, muszą być narzędziem w ręku ludzi nowych i ambitnych. My, panie, my jeszcze wielu rzeczy pragniemy, dodał ciszej. Ich szczęście, że trafili na nas. Ponieważ Wokulski nie odpowiedział nic, więc adwokat począł uważać go za bardzo przebiegłego dyplomatę i żałował w duszy, że sam był zanadto szczery. Zresztą, myślał adwokat, patrząc na Wokulskiego spod oka, choćby powtórzył księciu naszą rozmowę, cóż mi zrobi? Powiem, że chciałem go wybadać. O jakie on mnie ambicje posądza? Zapytywał się w duchu Wokulski.